Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Pandemia jest wielkim wyzwaniem, które przemodelowuje nasze życie we wszystkich jego aspektach: egzystencjalnym, społecznym, ekonomicznym. Ekonomia to dzisiaj bogini, najwyższa w tej hierarchii, dlatego o niej będziemy dzisiaj rozmawiać, a moim gościem jest pani dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego. Kieruje bardzo ważnym think tankiem, ale przygotowując program, wgłębiając się w biografię, zorientowałem się, że pani doktor świetnie zna biznes niemiecki, świetnie zna Niemcy, jakby nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie. Chciałem nawiązać do takiej konferencji, która miała miejsce niedawno, organizowana przez Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej, poświęcona Europie w czasach zarazy, i tam wystąpiła pani jako ekspert od problemów ekonomicznych. Stwierdziła pani, że mamy do czynienia ze zmianą narracji dotyczącej właśnie tych kluczowych, podstawowych problemów ekonomicznych, że odchodzi w przeszłość paradygmat, który przez 30 lat był obowiązujący. Co to był za paradygmat i dlaczego nie jest już aktualny? Pani doktor.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Tak, rzeczywiście ta konferencja posłużyła do takiej refleksji nad tym, z czym jesteśmy konfrontowani obecnie w czasach tego kryzysu. I okazuje się, że jednym z podstawowych podmiotów, od których oczekuje się takiej działalności i interwencji, ratowania zarówno społeczeństwa, jak i przedsiębiorców, jest państwo. Państwo, które w dotychczasowym, powiedzmy, tym paradygmacie tych ostatnich 30 lat raczej było postrzegane jako podmiot, który zagraża funkcjonowaniu ekonomii, wpływa niekorzystnie na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. A teraz w czasie tego kryzysu, między innymi, to jest jeden z takich założeń, które dotychczas obowiązywały, a zostały całkowicie zrewidowane, okazało się, że państwa, których właśnie społeczeństwa, które mają funkcjonujące, sprawne instytucje państwowe, instytucje publiczne, no najlepiej radzą sobie z wyzwaniami właśnie takimi epidemicznymi, jak teraz, z którymi jesteśmy obecnie konfrontowani. I okazało się, że właśnie to dobrze funkcjonujące państwo jest jednym z atutów ekonomicznych danych społeczeństw. Więc to był między innymi jedny z takich paradygmatów, które zostało zakwestionowane. No jeśli chodzi o w ogóle o system ekonomiczny, to jednak w konfrontacji z pandemią okazało się, że nasze systemy zachodnioeuropejskie, ale dotyczy to również Stanów Zjednoczonych, gorzej sobie radzą w tych nowych warunkach niż na przykład systemy gospodarcze, systemy ekonomiczne w Azji Wschodniej. I gorzej sobie radzą powiedzmy ze względu też na taką dyscyplinę społeczną, ale również ze względu na, jak się okazuje, dosyć duże zapóźnienia, jeśli chodzi o wykorzystywanie tych możliwości, które oferuje gospodarka cyfrowa, właśnie w zarządzaniu takimi systemami ekonomicznymi i zarządzaniu pandemią. Także tutaj rzeczywiście pojawiła się taki niepokój, że gospodarki zachodnie, jeśli chodzi o te nowe technologie, no straciły swoją taką przywódczą pozycję, którą do tej pory, powiedzmy, w tym kapitalizmie XX wieku jednak posiadały. I że ten dystans, który obecnie się ujawnił, ale również przez to, że my jesteśmy w lockdownie, podczas gdy tamte gospodarki funkcjonują w miarę normalnie, że ten system, że ten dystans będzie coraz większy i nam będzie coraz trudniej nadal pozostać w tej czołówce, co oczywiście, i to jest taka właśnie groźba, będzie się przekładało na poziom życia, na poziom płac, ponieważ jeżeli będziemy oferować te produkty, które nie są wysoko zaawansowane technologicznie, to jednocześnie przekłada się to na ten poziom życia, który możemy sobie w ten sposób sfinansować.
Wydaje się też, że wymóg konkurencji z tymi tygrysami azjatyckimi powoduje, że właśnie Komisja Europejska coraz bardziej jakby domaga się spójnej polityki, tak, całej Europy w stosunku właśnie do tych państw, co powoduje między innymi ten traktat gospodarczy z Chinami, który został przeforsowany przez Niemcy głównie, tak? Jest tego dowodem.
Rzeczywiście tutaj jest ta świadomość takiego zagrożenia i tej konkurencji zarówno ze strony innowacyjnej gospodarki chińskiej, ale również Stanów Zjednoczonych, prowadzi do całego szeregu podejmowanych inicjatyw. No i niestety duża część z tych inicjatyw sprowadza się do tego, aby próbować chronić rynek europejski, ale właśnie w taki sposób, powiedzmy, taki bardziej centralizować, bardziej wszystko ujednolicać i jednocześnie też zamykać niektóre obszary, które wydają nam się, że są niekonkurencyjne i są zagrożone przez właśnie tych konkurentów z tych innych regionów. Na ile to jest dobra polityka, to dopiero przyszłość pokaże. Natomiast niewątpliwie Niemcy są tutaj państwem, które powiedzmy mają bardzo dużo do stracenia, ponieważ Niemcy były i nadal są taką lokomotywą przemysłową w Unii Europejskiej. Też stanowią i są też taką lokomotywą dla wielu innych gospodarek, które właśnie będąc w tym łańcuchu produkcji wraz z firmami niemieckimi też w oparciu o to się rozwijają. I Niemcy właśnie mają to poczucie, że tracą tą swoją pozycję i również widzą, że to jednak w regionie Azji Wschodniej, tutaj szczególnie Chiny, tam będą największe przyrosty, największa możliwość wzrostu gospodarczego i dlatego bardzo im zależy na podłączeniu swojej gospodarki właśnie do tego regionu. Także oni są aktywni, zresztą nie tylko w Chinach, ale też i w Japonii i w ogóle w całym tym regionie Azji Wschodniej.
W tym charakterze też reprezentują Europę, tak? Występują jako to najpotężniejsze państwo i usiłują jakby podporządkować interesy innych państw słabszych, właśnie tej zasadzie, tak?
Znaczy, Niemcy na pewno wykorzystują członkostwo w Unii Europejskiej jako taką dźwignię dla swojej pozycji, bo oczywiście tutaj do tego, co pan nawiązuje, to wówczas akurat Niemcy miały tą funkcję przewodniczenia w ramach państw unijnych i wykorzystały tę funkcję, żeby sfinalizować tą umowę z Chinami. Natomiast niewątpliwie ta możliwość powołania się, że reprezentuje się nie tylko jedno państwo, ale właśnie 27 gospodarek europejskich, zwiększa taką siłę przetargową danego kraju. Także na pewno Niemcy starają się wykorzystywać, powiedzmy, tę opinię Unii Europejskiej jako taki atut tych obszarach, na którym im najbardziej zależy.
Reasumując, można powiedzieć tak, że mamy do czynienia jakby z odejściem od liberalnej filozofii w ekonomii, a ona oznaczała, że jakby tutaj suma działań indywidualnych opartych na egoizmie jednostki tworzy bogactwo. To była taka wąska jakby definicja homo economicus. I takie przekonanie, że rynek jest Bogiem, tak? Że tak zwana niewidzialna, automatyczna, samoregulująca się ręka rynku załatwi nam wszystkie problemy i to jakby definitywnie ten model rozumienia ekonomii odchodzi chyba teraz, tak? Ale elity liberalne się bronią wbrew pozorom, nie odbywa się to bez walki.
Nie, tak, rzeczywiście, to co pan mówi, to rzeczywiście na polu takiego konkretnego działania, to zupełnie mamy odejście od tych założeń. Na pewno są jeszcze ideolodzy, którzy dalej obstają przy tym modelu, natomiast te konkretne już działania i posunięcia zupełnie temu zaprzeczają, dlatego że obecnie mamy z kolei w drugą stronę takie podejście, że no właśnie firmy nie są, że mają również zobowiązania wobec społeczeństwa, wobec przyrody, wobec zasobów naturalnych, że nie liczy się tylko zysk, ale również należy uwzględnić te wszystkie różne inne efekty i to coraz bardziej jest też honorowane. Teraz Unia od marca wprowadziła taki nowy katalog dla firm finansowych, dla banków, gdzie na przykład one muszą wykazywać, jak uwzględniane są właśnie ryzyka klimatyczne w tych ich produktach finansowych. Także tutaj mamy taką ingerencję ze strony instytucji rządowych czy unijnych właśnie w te mechanizmy rynkowe, ponieważ oficjalnie mówi się, że te mechanizmy rynkowe nie uwzględniają całego szeregu kosztów, właśnie głównie kosztów społecznych, kosztów dotyczących zużywania zasobów naturalnych i tu konieczna jest interwencja polityczna. Także to jest zupełne odejście od tych założeń, gdzie uważano, że w ogóle nie potrzebujemy polityki, dlatego że rynki i mechanizmy cenowe same wszystko dobrze wyregulują i są w stanie wycenić wszystkie koszty.
No, ale jak się wydaje, tutaj pani mnie oczywiście sprostuje, jeśli tutaj błądzę, że ten model indywidualistyczny raczej dotyczył modelu anglosaskiego. A w Niemczech zawsze było chyba bardzo silna, wspólnotowa taka polityka ekonomiczna, tak? Uwzględniająca, przywołam tutaj chociażby pierwsze ubezpieczenia społeczne wprowadzane przez Bismarcka na przykład, nie? Tutaj mówię o tej docenieniu no, pewnej równowagi tak wewnętrznej.
Tak. Tak, nie, ma pan zupełnie rację, że w Niemczech oczywiście może na poziomie takim uniwersyteckim czy debat intelektualnych to ten model neoliberalny również był dyskutowany czy opisywany, natomiast w praktyce politycznej w Niemczech zawsze jednak podkreślano tą sferę publiczną i ważność instytucji, które nie podlegają właśnie mechanizmom rynkowym, nie służą tylko interesom prywatnym, tylko służą no, powiedzmy szeroko rozumianym interesom publicznym. I że ta sfera pomiędzy właśnie jednostką a państwem, że jest jeszcze ta cała sfera instytucji publicznych, które no, regulują cały szereg ważnych, istotnych dla funkcjonowania ekonomii kwestii. I to zawsze, ta myśl była zawsze silnie obecna w Niemczech. Zresztą do tego odwołuje się ten koncept tej społecznej gospodarki rynkowej, który u nas, wprawdzie powstał w Niemczech, ale u nas w Polsce jest zapisany w Konstytucji. W Niemczech nie jest zapisany, ale no właśnie, ale był bardzo, był praktykowany i to jest ten model, do którego Niemcy raczej się odnoszą jako do takiego, powiedzmy, normatywnego czy pozytywnego ideału ekonomicznego.
Czytałem niedawno taką wydaną książkę w 2015 roku, a teraz przetłumaczoną na język polski, książkę Rota pod tytułem Cichy Pucz, który mówi o zamachu elit finansowych na demokratyczne państwo socjalne. I Rot, który jest Niemcem i cenionym dziennikarzem śledczym, no, nieżyjącym już, no, wykazał, w jaki sposób pewne projekty ograniczenia państwa socjalnego no, są przez elity niemieckie wypróbowane najpierw na południu Europy, czyli Grecja, Portugalia przede wszystkim. I on wskazuje na to, że podobne rzeczy mogą się zdarzyć w samych Niemczech. Oczywiście nie przewidział pandemii, tak, i zmiany tego nastawienia liberalnego, ale wydaje się, że te finansowe elity, one się twardo i mocno bronią. Pani doktor, zgadza się pani z taką interpretacją?
Ja bym powiedziała tak, że rzeczywiście jest takie napięcie pomiędzy właśnie tymi elitami finansowymi, które same będąc w kłopocie właśnie wywołanym tym kryzysem bankowym w 2008 roku, masowo korzystały z pomocy państwa, z wsparcia ze strony podatników i ratowania tych właśnie wszystkich banków i instytucji finansowych. I tutaj nie było, nie miały żadnego problemu z korzystania z tej pomocy. Natomiast z drugiej strony właśnie tutaj w sytuacji kryzysu w Grecji, czy w ogóle tych państw Europy Południowej, rzeczywiście znowu, mimo że wcześniej te banki same korzystały z pomocy, to ten kryzys był powiedzmy 2 lata później, znowu powrócono do tej narracji właśnie, że ktoś jest sam sobie winien, skoro nie potrafił zapobiec zadłużeniu, no więc teraz musi ponosić konsekwencje. I jedyną taką polityką, którą zalecano, to było właśnie obcinanie wszelkich wydatków socjalnych, co zresztą teraz powróciło ponownie. W momencie, kiedy Włochy miały te problemy w marcu rok temu, to wówczas właśnie Włosi wypominali, że to ta polityka obniżania wydatków socjalnych doprowadziła do tego, że ich system opieki zdrowotnej i system szpitali jest w tak ciężkim stanie i nie może sobie dać rady z tą pandemią. I też zarzucali to Niemcom, że to jest ich wina, dlatego to była też taka pewna forma presji, aby teraz uzyskać tą konieczną pomoc. Także rzeczywiście cały czas mamy takie ścieranie się tych dwóch sposobów rozumienia funkcjonowania tej sfery publicznej. Z jednej strony ta grupa, która no raczej podkreśla te właśnie te indywidualną odpowiedzialność, chociaż nie do końca, no bo sama będąc w sytuacji trudnej, jak wtedy firmy, instytucje finansowe, no obecnie w ogóle wszystkie firmy tutaj chętnie korzystają z pomocy państwa. Natomiast z drugiej strony właśnie takie bardzo i też takie bardzo restrykcyjne podejście do tych kwestii wydatków społecznych, z tym, że tutaj właśnie jeśli chodzi o Grecję, to też podkreślano, że zawsze łatwiej jest Niemcom oczywiście domagać się obcięcia wydatków społecznych, jeśli to nie dotyczy właśnie samych Niemiec. Natomiast w momencie, kiedy to dotyczy społeczeństwa niemieckiego, to jednak politycy są bardziej skłonni do takich, no powiedzmy, prospołecznych decyzji. Mhm. Zresztą no bojąc się reakcji wyborców. Także tutaj też jest ten pewien konflikt, kto decyduje o czym, jeżeli inni decydują o obcinaniu wydatków państwie, którego nie podlegają wyborom demokratycznym, to jest też jakiś, no powiedzmy, defekt demokratyczny na poziomie unijnym, co też było ostro podkreślane właśnie w tych debatach w państwach Europy Południowej.
Czyli Unia Monetarna i kryzys 2008 roku to takie pierwsze załamanie tego porządku ekonomicznego opartego na tej ideologii neoliberalnej. I no, wydawałoby się, że wtedy należało stworzyć pewne takie rzeczy, instytucje, które amortyzowałyby następny kryzys, ale one jednak nie zostały wdrożone, ponieważ wrócono po 2 latach, jak pani mówi, do neoliberalnej filozofii. Jak będzie teraz? Jak będzie teraz? Bo ten kryzys oczywiście ma zdecydowanie głębszy i szerszy charakter, ma taki charakter egzystencjalny.
Tak, znaczy teraz jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że niewątpliwie ta pomoc państw, masowa pomoc państw unijnych prowadzi do rosnącego zadłużenia. I teraz jest oczywiście pytanie otwarte, jak państwa poradzą sobie z tym zadłużeniem, czy rozwój gospodarczy i wzrosty gospodarcze pozwolą na spłacenie tego zadłużenia. Jeżeli nie, no to wówczas znowu będziemy mieli odrodzenie, taką falę neoliberalnej krytyki, która będzie pokazywała, że no właśnie, te wszystkie teraz problemy, które mamy z tym nadmiernym zadłużeniem, z inflacją, z jakimiś kryzysami, wynikają z tego, że państwa się zaangażowały w gospodarkę. Mhm. Także natomiast jeżeli poradzimy sobie z tym i rzeczywiście uda się jakoś płynnie wyjść z tej sytuacji, no to wówczas oczywiście to będzie bardziej służyło tym kręgom, które podkreślają jednak, że państwo jest jak najbardziej ważnym podmiotem stabilizującym, zwłaszcza w takich okresach kryzysowych. No ja mam nadzieję, że ten drugi scenariusz się zrealizuje i zresztą myślę, że decydenci obecni też mają taką nadzieję, ale nie można nie dostrzegać, że jest również niebezpieczeństwo tego pierwszego scenariusza.
Czyli trzeba dobry balans. Fachowcy muszą dobry balans, tak zwana merytokracja, która jest poza wszelką kontrolą, demokratyczną, tak? Czy to...
No nie do końca, to nie zawsze merytokracja, nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Ktoś kiedyś powiedział nawet, że to upadek realnego socjalizmu pokazuje, że miliony niezorientowanych, niedowykształconych, jakichś na własną rękę pracujących przedsiębiorstw jest bardziej efektywne, jak to mamy w kapitalizmie, jest bardziej efektywne niż na przykład właśnie wysoko wykształceni statystycy planujący, wyposażeni w instrumenty tutaj różne tak. technologiczne i w centralnych organizacjach planujący właśnie produkcję tak. i nie wiadomo co. Także merytokracja nie zawsze jest rozwiązana.
Tak, znaczy wejdę tutaj pani słowo. Przypomniałem sobie taki esej filozofa szkockiego bodajże McIntyre'a, który opisał coś takiego i udowodnił, że diagnoza powiedziałem inteligentnego sprzedawcy na bazarze dotycząca jakby trendów ekonomicznych i wybitnego fachowca w tej dziedzinie właściwie są podobne.
No właśnie, no w tym tak, to był też mój zamiar z tym porównaniem, że rzeczywiście takie poleganie tylko na wiedzy fachowej i centralizowanie decyzji i też działalności, nie jest akurat tym, co właśnie w tradycji europejskiej, po pierwsze, że nie leży to w tradycji europejskiej i to nie to było podstawą sukcesu również tych społeczeństw europejskich. Tym,
pandemia też uświadamia, że wszelkie prognozowanie, jeśli chodzi o kwestie przyszłościowe, no jest, powiedziałbym, bardzo ryzykowne, tak?
Tak, na
marginesie. Drugim tematem, którym chciałem się zająć, pani dyrektor, jest kwestia Nord Stream 2. Tutaj chciałem, żeby pani tutaj przedstawiła stanowisko niemieckich elit, bo z jednej strony oczywiście jest nacisk Ameryki. Sądzono, że być może wybór prezydenta Bidena spowoduje, że ten nacisk będzie mniejszy, ale okazuje się, że jednak tutaj jest pewna konsekwencja, jeśli chodzi o niechęć, czy też próbę zablokowania budowy Nord Streamu przez Amerykanów, a z drugiej strony oczywiście, no wiadomo, ta naturalna skłonność wręcz elit niemieckich, zwłaszcza gospodarczych, do elit rosyjskich, które korzenie tego sięgają XVIII wieku, że tutaj uruchomię historyczną perspektywę.
No tak, ma pan rzeczywiście rację, że to ten taki upór elit niemieckich w realizowaniu tego projektu Nord Stream 2 jest rzeczywiście tak racjonalnie trudny do zrozumienia, dlatego że no, z różnych względów jest to projekt, który jest przynajmniej tak jak my to oceniamy, mało opłacalny dla Niemiec. No, przede wszystkim Niemcy to powoduje takie wyobcowanie nawet między Niemcami a tą nową ekipą Bidena. Zresztą na to właśnie zwracają coraz bardziej uwagę analitycy amerykańscy, gdzie właśnie liczono na to, że to nowe otwarcie z Bidenem przybliży właśnie Niemcy i tą tych nowych transatlantyków, a okazuje się, że dla tych osób to zachowanie Niemiec jest tak niezrozumiałe, że tutaj też następuje pewne wyobcowanie. No Niemcy straciły też, powiedzmy, również w ramach Unii Europejskiej taką funkcję, do której zmierzały, że właśnie one są takim moderatorem, który uwzględnia interesy interesy państw członkowskich i tutaj moderują między różnymi stronami i tak zarządzają w ramach tej Unii Europejskiej. No jednak tutaj rzeczywiście nie biorą pod uwagę całego szeregu aspektów, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa, i to nie tylko Polski, ale właśnie całej grupy krajów, co w niejako sposób ich dekwalifikuje jako właśnie do odgrywania takiej roli, prawda, którą by sobie przypisywały. Także tutaj też tracą. Tak samo jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, no to gaz nie jest jakąś dużą alternatywą wobec węgla. No ten ślad węglowy tego dwutlenku węgla jest równie wysoki i to nie jest jakaś duża zmiana. Także to jest też tutaj mało zrozumiałe. No jedyną taką, można powiedzieć, że silna opozycja wobec Nord Stream 2, wobec tego projektu jest obecnie reprezentowana przez elitę w Partii Zielonych. Tam rzeczywiście ci, którzy mają coś do powiedzenia, tam na tej górnej półki politycy, oni jednoznacznie wypowiadają się zarówno przeciwko Nord Stream 2, jak również za prawem Ukrainy do samostanowienia i są tutaj jednoznacznie negatywni wobec polityki rosyjskiej. Natomiast w tych wszystkich pozostałych partiach to mamy bardzo duże, silne grupy, które jednak podkreślają znaczenie tego Nord Stream 2 dla gospodarki niemieckiej, co zresztą przez wielu fachowców i analityków jest kwestionowane. No, drugi argument to jest tak, że jak już 95% zbudowaliśmy, no to trudno teraz, żeby tego nie dokończyć i taka ruina powstała, że to są bardzo duże koszty. Także tutaj próbują tak właśnie, no, względy ekonomiczne jako argument tutaj, żeby zrozumieć to stanowisko Niemiec. Natomiast, no, jest też silna grupa, która jest, widzi w tej współpracy z Rosją. I tu może rzeczywiście jest to nawiązanie do tego, co pan powiedział na początku, takie XVIII-wieczne, jeszcze w XVIII-wiecznej tradycji, no właśnie taka budowanie swojej siły w oparciu o współpracę z Rosją.
Ale wydaje się też, że ten sprzeciw Ameryki wynika ze świadomości, że budowa takiego mocnego sojuszu rosyjsko-niemieckiego w Europie, no rzeczywiście to jest jakby wypchnięcie Ameryki poza kontynent, tak? Tutaj, jeśli, jak patrzymy na to właśnie w kategoriach takich geopolitycznych i w kategoriach takich długich trwań interesów rzeczywiście Stanów Zjednoczonych, które no broni swojej pozycji mocarstwowej. Nie wiem, czy mam intuicję, pani doktor.
Znaczy ja myślę, że Stany Zjednoczone no jednak postrzegały Niemcy jako takiego swojego bliskiego sojusznika, który również realizuje politykę Stanów Zjednoczonych w Europie. I to zresztą o tym świadczy to, że jednak te wszystkie bazy amerykańskie i zaplecze, logistyka i tak dalej znajdują się na terenie Niemiec. Dlatego myślę, że to takie silne prorosyjskie nastawienie obecnej ekipy politycznej i zresztą powiedzmy nie tylko tej rządzącej, ale również tej opozycyjnej, no jest jednak dużym zaskoczeniem dla Amerykanów.
No Niemcy,
to rzeczywiście zwraca się, mówi, że następuje taki proces wyobcowania, to znaczy to jest oczywiście z punktu europejskiego też niebezpieczne, prawda? Kiedy te stosunki transatlantyckie są oziębiane właśnie przez tego typu projekty.
Paradoks nie. No, z jednej strony oczywiście Niemcy budują z ekipą Putina rurociąg, który no, będzie zapewniał duże zyski Gazpromowi, a z pieniędzy tych oczywiście będzie finansowana rosyjska armia, a jednocześnie oczywiście w dyskursie takim, powiedziałem, społecznym są niezwykle moralni, tak, i pouczają właśnie inne narody, jak mają rozliczać się z własną przeszłością. To tak na marginesie. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście, no, polityka to jest dziedzina trochę demoniczna i szukając jakby utworu do ilustracji dzisiejszej audycji, pomyślałem sobie o Stefanie Kisielewskim. Fragment serenady na pianino. Tamta, ten sarkazm znawcy polityki jest bardzo silny. Moim gościem była pani dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego. Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Kierunek Europa.